Tydzień temu internet obiegła szokująca wiadomość, że Doda pokazała pierś na koncercie jednej z grup rockowych i rozgorzała dyskusja w internecie, a my spytaliśmy przypadkowych przechodniów, czy celebryci lansują goliznę, bo o tym dzisiaj będziemy rozmawiać w czwórce do czwartej.
Zależy w jakiej formie. Niektóre zdjęcia potrafią być ładne jako forma artystyczna, ale niektóre są po prostu wulgarne.
To zależy w jakich warunkach. Jeżeli w domowych, to mogłoby mi się spodobać. A na ulicy może niespecjalnie.
Powiem szczerze, że nie zwracam uwagi na billboardy. Nie, zdziwiłoby mnie, że ktoś ma taką odwagę, żeby tak się pokazywać i że się sprzedaje.
Taka rzecz to jest trochę prywatna sprawa. Zbyt dużo jest niesmaczne. Rodzice nie chcą, żeby ich dzieci oglądały takie rzeczy.
Pojawia się to trochę za często w mediach.
Nagość.
W szczególności w reklamach.
Pokazywanie się półnago jest moim zdaniem słabym pomysłem na zwrócenie na siebie uwagi.
Nie zapomniałem, że nagość najpierw była na wybiegach modowych i że stąd to przechodzi po prostu, a celebryci idą bezmyślnie za prądem i nurtem.
Dla mnie to jest odrażające. Czyli wydaje mi się, że też to trochę właśnie celebryci robią.
Zdecydowanie z roku na rok jest coraz więcej nagości w reklamach.
Teraz tak dla przykładu, taki ładnie wyrzeźbiony męski tors też wam będzie przeszkadzał w reklamie?
Dobre pytanie.
Czy nagości na co dzień jest za dużo wszędzie? Epatuje praktycznie z każdego medium, z internetu, z telewizji, z reklam. 13 minut po godzinie 13. Za chwilę w studiu zjawią się goście, seksuolog Iza Dziugieł oraz kulturoznawca Tomasz Łysakowski. A dla was pytanie pojawiło się już na facebook.com/4. Tutaj ze mną w studiu goście Izabela Dziugieł, psycholog. Witam serdecznie.
Witam.
A także psycholog społeczny Tomasz Łysakowski.
Witam.
No właśnie, media epatują na gością, coraz młodsze panie się rozbierają, a jak słyszeliśmy w sądzie przed chwilą, kobietom nie przeszkadzają roznegliżowane męskie torsy, ale już same kobiety, takie młode, 14-15-letnie, które są gwiazdami, no to już jest nazwane uprzedmiotowieniem.
No jest nazwane uprzedmiotowieniem, no bo to poniekąd uprzedmiotawia, tak? Czyli patrzymy tylko na to, co jest, w sensie tylko na to, bez jakichś tam większych intelektualnych treści, prawda? Tylko na ciało. Ciało i kobiety definiują się przez ciało i coraz więcej niestety to się zdarza, a ciała są różne. Mhm. I tutaj pojawiają się problemy. I jako psychoterapeuta, no to dużo się tego pojawia bardzo w gabinetach, przynajmniej u mnie jest wszystkie zaburzenia odżywiania na przykład, związane właśnie z obrazem ciała, tak? No bo muszę być w tym...
Czyli młode dziewczęta oglądają inne młode kobiety,
no tak,
gwiazdorki w telewizji,
tak,
i chcą być takie
tak
jak one.
Oczywiście, no i co się dzieje? No później, no właśnie, chorują, tak? Chorują, bo nie mogą dojść do jakiegoś tam pseudo-ideału, powiedzmy, no bo to teraz jest w tym momencie ideał, ten rozmiar co zero teraz już chyba.
Aha, aż tak dobrze się nie znam na rozmiarach, a może są też jakieś pozytywne strony.
Znaczy, ja bym tutaj chciał powiedzieć tylko, że to nie jest wcale tak, że my jakoś wyjątkowo dla różnych kultur uprzedmiotawiamy młode kobiety, bo jakby popatrzeć, to wręcz przeciwnie. Okaże się, że w kulturze zachodniej my jesteśmy znacznie bardziej konserwatywni niż nasi przodkowie. Pamiętajmy, Jadwiga poślubiła Jagiełło, jak miała 11 lat. Było to normą,
no tak, ale dzisiaj,
absolutnie wtedy...
dzisiaj jedna gwiazda się rozbierze i wszyscy to
tak,
o tym wiedzą, ponieważ mamy media.
Media. No i tutaj właśnie, rzeczywiście no jest tak, że ja bym tutaj na dwie rzeczy zwrócił uwagę. To wcale nie jest tak, że pęd ludzi ku doskonałości, czy ta doskonałość aktualnie jest rozumiana jako na przykład generalnie mniejsza masa bardziej niż większa, bo kiedyś na przykład w czasach Rubensa to było troszeczkę inaczej. Wtedy ciało bardziej obfite znamionowało to, że wyższy status społeczny tak naprawdę, bo ludzie, którzy mieli dostęp do dużych ilości pożywienia, to byli ludzie bogatsi.
No, wiesz, w Afryce jest cały czas tak samo. Duże kobiety są tam właśnie bardzo uwielbiane.
Natomiast
wręcz
w społeczeństwach zachodnich weźmy pod uwagę, że dzisiaj wyznacznikiem statusu jest fakt, że ktoś potrafi zapanować nad swoimi popędami, bo docelowo każdy ma dostęp do olbrzymiej ilości jedzenia i jeżeli ktoś nie potrafi zapanować nad tymi popędami, to jest postrzegany źle jako osoba niesumienna, jako osoba niedbająca o siebie i dlatego ludzie
idą w to. Tak, tylko że w tym momencie my mamy jasny dostęp do tak zwanych dóbr szeroko pojętych, ale mamy też tak zwaną genetykę, która uposaża nas w jakiś tam wygląd i niestety wyglądamy tak jak wyglądamy i jest czasami niemożliwe.
I wtedy rodzą się problemy. I wtedy rodzą się problemy między swoim własnym obrazem,
a tym, co widzimy w mediach kreowanych mocno przez
i o tym napięciu porozmawiamy już za chwilę. audycji rozmawiamy dzisiaj o lansowanej nagości. Jak media to robią? Jak lansują nagość dzisiaj w XXI wieku?
No media to reklama chyba, nie? Przede wszystkim.
Ja nie wiem, czy nagość media podpinają się pod to, że nagość jest atrakcyjna. Nagości nie trzeba lansować.
Ale dzisiaj już jest tego tyle w zasadzie, że trudno, trudno, jeżeli ktoś by się ubrał od stóp do głów, to bardziej chyba zwraca uwagę niż roznegliżowana nastolatka.
Jasne, ale to na troszeczkę innej zasadzie. Pamiętajmy, są pewne rzeczy, do których trzeba przekonywać ludzi i są pewne rzeczy, do których nie trzeba przekonywać. To znaczy, to, że nagość jest atrakcyjna, wynika z biologii. Tutaj nie trzeba promować nagości w mediach. Wręcz przeciwnie, media epatują nas nagością kolejne granice, jakby łamiąc, bo widzą, że to się sprzedaje.
No
że
właśnie, Fufer napisał, prawdę mówiąc, w ogóle wolę goliznę niż babę z brodą.
No tak, tak, oczywiście, to wiemy, nawiązanie słuszne, okej, dobrze, ale tutaj też, wiesz, mnie się wydaje, że oczywiście tak, media to jedno, ale też używanie takich nowych technologii, do których mamy dostęp teraz, tych wszystkich społecznościówek, gdzie często dzieciaki, ja mówię dzieciaki, czyli naprawdę, no 9 plus czasami wrzucają swoje bardzo mocno roznegliżowane zdjęcia, zupełnie bez, jakby bez takiego, bez refleksji, co to może spowodować później.
No właśnie, jak to wpływa na rozwój młodego człowieka?
Wiesz, to nie wpływa tak naprawdę, nie oszukujmy się, tak, ja tutaj nie chcę demonizować, broń Boże, tylko chodzi o to, że po prostu w pewnym momencie no, dzieciak chce należeć do jakiejś tam grupy społecznej swojej, wiadomo, a to będzie dostawało lajki, wiadomo, że troszeczkę błyśnie udem, tam błyśnie kawałkiem piersi, nie całkiem oczywiście, i dostaje lajki, dostaje gratyfikację, dostaje przynależność do grupy.
Czy to wynika z niskiej samooceny?
Niekoniecznie, to jest normalne.
Czy to jest zabawa? To jest
to, co
afirmacja
mieliśmy
samego siebie.
W naszej młodości, przepraszam, w mojej młodości było trochę inaczej, mieliśmy inne po prostu media do tego.
Znaczy, nie było Facebooka, natomiast ja powiem tak, jak popatrzę, jak w czasach mojej młodości chłopcy, nie wiem, 11-12-letni, co było główną rozrywką, no to nie oszukujmy się, dostęp do nagości już wtedy jaki taki był, już wtedy było to atrakcyjne, było z tym trudniej niż w czasach internetu, ale nie było to niemożliwe i chłopcy zawsze się tym interesowali w pewnym wieku. Natomiast jak my sobie popatrzymy, to weźmy pod uwagę, że ja się tu absolutnie zgodzę. To nie jest tak, że patrzenie przez dzieci na cokolwiek czy kogokolwiek nagiego spaczy to dziecko na całe życie, bo kiedyś dzieci funkcjonowały w chatach, w których matka z ojcem, dzieci, kury i świnka spały w jednej izbie i to dziecko się napatrzyło i nie było jakichś gigantycznych patologii.
No gigantycznych nie było pewnie, tylko mi się wydaje teraz czasami, że my mamy większe patologie, tabuizując właśnie ciało i seksualność w takim bardzo młodym wieku, jak na przykład są takie zaprzeczenia społeczne, kiedy nie można na przykład dzieciak już tam 6-7-letni nie może biegać nagi po plaży. Mm-hmm. Tak? No ale przecież to jest jak najbardziej naturalne. Albo na przykład po domu nie może biegać. Mm-hmm. Czy coś w tym rodzaju. Albo na przykład właśnie tak ta przysłowiowa kobieta z piersią na wierzchu karmiąca
no właśnie,
dzieciaka.
Ale wróćmy na przykład do teledysku My Słowianie. Tam te panie tak wybijały tymi jak to nazwać, tymi
maselnicami.
W zasadzie i podniosło się larum, że to jest uprzedmiotowienie kobiety, że to jest już na granicy pornografii. Ja się zastanawiam, gdzie w ogóle jest ta granica, czy w ogóle ona istnieje, jeśli chodzi o popkulturę.
Weźmy tutaj. Popkultura testuje granice, bo coś, co wychodzi poza granicę, jest atrakcyjne. I dlatego z naszego punktu widzenia być może te panie, które ubijały tymi piersiami różne rzeczy, to było jeszcze atrakcyjne, bo to testowało tę granicę kulturową. Z punktu widzenia Austriaka, który na takie rzeczy napatrzył się w latach 70., to już nie było atrakcyjne. Tam już musiała być kobieta z brodą, żeby wygenerować
podbijamy,
ten poziom
oczywiście
zainteresowania.
Oczywiście.
My jesteśmy jeszcze kulturowo znacznie bardziej pruderyjni i konserwatywni, więc nas ciągle te piersi bardziej niż ta broda podniecają.
W tym momencie, no tak, rzeczywiście, ale to jest ta tabuizacja tego, że no przez setki lat tak naprawdę takiej indoktrynacji, no niestety muszę powiedzieć to głośno, katolickiej, gdzie ciało jest złem ogólnie, a seksualność to już w ogóle wiadomo, gdzie pod kołderką i z rączkami
na wierzchu.
Ale już
i tak nie ma teraz czego ściągać, bo już...
No tak. Ale to jest cały czas tkwi, tak? Pokoleniowo jest to przekazywane i nawet się z bardzo młodymi osobami rozmawia, to tam to często jest ogromny wstyd. Ja pracując jako seksuolog, właśnie pracuję z takimi też właśnie młodymi bardzo parami nawet, gdzie ten seks jest no taki właśnie taki bardzo no katolicki, taki jaki powinien być wedle nich. No już nie mówiąc o tym właśnie, w jaki sposób to się tak strasznie, kobiety mają straszny problem z akceptacją swojego ciała w seksualnych jakichś takich historiach.
No właśnie, być może nagość lansowana publicznie w tym pomaga, żebyśmy się bardziej ośmielili, będąc w sypialni.
Nie, spokojnie.
Za chwilę do tego wątku wrócimy. mną w studiu seksuolog Iza Dziugieł, a także Tomasz Kosakowski, psycholog społeczny. Rozmawiamy o nagości. To może teraz o pozytywnych skutkach tego, że obcujemy na co dzień z nagością. W kulturze.
No ja wchodzę w to, ja wchodzę w nagość w ogóle, absolutnie, bo powinniśmy być od najmniejszego, od najmłodszego uczeni, że ciało jest fajne, nagość jest super i nie byłoby wtedy tak wielu zaburzeń później właśnie na tle na przykład ciała, dysmorfizmu i całych spektrum seksualnych.
Czyli uczucie wstydu to jest coś
normalnego niestety właśnie z tego, że seksualność jest zła i seks jest zły i ciało jest złe, tak? Jest to transmitowane.
A dlaczego my jesteśmy tak wychowywani?
No, wiesz, no z tym kościołem katolickim i z tymi wartościami, które gdzieś tam poszło, no nie można, wiesz, no matka Polka nie może uprawiać seksu, nie? Babcia też nie może
zresztą
uprawiać
pamiętajmy,
seksu.
Pamiętajmy, w średniowieczu czasami seks wyglądał tak, że małżonek i małżonka byli opatuleni od stóp do głów, tylko dwa otworki były odsłonięte no nic więcej.
I to zostało, zresztą, tak?
Są bardziej konserwatywne, jednak powiedzmy sobie szczerze, żeby tutaj nie mówić, w Arabii Saudyjskiej jest gorzej.
Ale wiesz, no jesteśmy w Polsce i zostańmy w Polsce, także no to byłoby super, gdybyśmy byli uczeni właśnie tego, że jest dobrze, że ciało jest w porządku. I wtedy naprawdę, tak jak na przykład pedofilia będzie zawsze oczywiście, tak? Trochę wspomnieliśmy
wcześniej. A czy to jakoś nie napędza tego młyna, jeśli chodzi właśnie o zagrożenie ze strony pedofilii, bo coraz młodsze dziewczęta się rozbierają?
Pedofile się nie robią, tak? No, pedofile się, znaczy teraz już ta opcja jest taka, że to już jest gdzieś o wiele mocniejsze i głębszy problem niż tylko jakieś warunkowanie, które, bo zobaczę nagą dziewczynkę i coś tam. Nie, to już nie demonizujmy znowu, tak? Oczywiście jest większa po prostu dostępność takich aktów dla pedofilii, oczywiście, ale to nie oznacza, że nagle się robi więcej pedofilii.
To jest jak z grami komputerowymi, kiedy upowszechniają się takie bardzo, bardzo drastyczne gry komputerowe, jednocześnie od kilkudziesięciu lat na Zachodzie, właściwie w latach 60. jeszcze przed grami komputerowymi mieliśmy wzrost liczby przestępstw, a od lat 60., zwłaszcza 90. i 2000. spadek liczby przestępstw na Zachodzie, więc mamy także być może, są nawet koncepcje, niektórzy, którzy chcą sobie pozażynają sobie z joystickiem i już nie muszą wyżywać się. Kto wie, być może również
dokładnie,
tak może być z pedofilami.
Jeżeli byśmy mieli tak znormalizowane wszystko właśnie, tak seksualność ciała jest okej, no to potem nie byłoby właśnie i wstydu, i tych zaburzeń, których wcześniej mówiłam, i tak samo właśnie z tej agresji.
Ale
porno
może ten wstyd jest
inaczej.
Nam potrzebny.
No wiesz, no, do pewnego momentu pewnie, ale wstyd jako emocja to w ogóle ja oczywiście o tej psycholog, psychoterapeuta gada, więc wiadomo, że troszeczkę spaczony. No wstyd to nie jest dobra emocja w ogóle, tak, bo blokuje i tak dalej.
Znaczy nie, zależy czego się wstydzimy, bo jeżeli wstydzimy się tego, żeśmy coś zrobili, jakieś świństwo, łagodnie mówiąc,
ale nie,
drugiemu
człowieku.
Ale nie,
to nie jest wstyd, tylko
właśnie,
poczucie winy.
Tak,
a,
właśnie,
w ogóle słowo świństwo to jest pojęcie względne.
Bardzo.
Właśnie chodzi o to, że w kulturach, jak popatrzymy sobie na to, jak ludzie chodzą ubrani, to pamiętajmy, że są z kultury, w których ludzie chodzą właściwie całkowicie odsłonięci, może poza jakąś różką.
I nie ma wstydu.
I nie ma wstydu. I są kultury, w których ludzie chodzą absolutnie zasłonięci, tak jak właśnie wspomniana Arabia Saudyjska i kobiety. No. Oczywiście i tutaj można powiedzieć, że prawdopodobnie gdyby Saudyjka odsłoniła kawałek palca, to już spaliłaby się ze wstydu, prawda?
Oczywiście nie trzeba daleko szukać,
tak,
Turcja wystarczy.
Tak,
Turcja wystarczy i tam jest uprzedmiotowianie, prawda, patrzenie się na kobiety, które są, bo one są podsłaniane, ale mimo wszystko to jest jednak gdzieś tam
oczywiście.
Ten miks kultur, który jest bardzo taki, no właśnie,
ja
anty trochę kobiecy.
Natomiast właśnie chodzi o to, że jeżeli my sobie przyjmujemy, że na przykład w naszej kulturze odsłonięcie na przykład piersi w miejscu publicznym będzie już związane ze wstydem, no to po jakimś czasie kobiety, którym się to wpaja, nawet jak muszą nakarmić dziecko, no to po pierwsze się wstydzą,
będą
a po
wstydzić.
Drugie będą inne kobiety, które by się bardziej wstydziły niż one i jeszcze będą dodatkowo tutaj wycierały na nie nacisk, bo jakoś nie sądzę, żeby tutaj mężczyźni główny nacisk wycierali.
No należy jacy mężczyźni wydaje
ale
się.
Mimo
ale to jest taki kult piękna też, tak?
A jak kulturowo odczytuje się nagość ze strony kobiety i ze strony mężczyzny? Kiedy widzimy nagą kobietę albo troszkę skąpo odzianą lub też mężczyznę?
No kobieta jest fajniejsza zawsze i dla kobiet i dla facetów. Faceci, no wiesz, były takie jakieś, nie wiem, w zeszłym roku chyba były takie rozmowy, co jest właśnie fajniejsze na plażach nudystów i tam było absolutnie kobiety i mężczyźni powiedzieli, kobieta tak, owszem, facet, nie, tam z tym penisem będzie biegał, tak, nie do końca.
No, ale to tak naprawdę po pierwsze zależy od tak zwanych preferencji seksualnych, po drugie weźmy pod uwagę od estetyki. To znaczy pewnie nawet heteroseksualista może zadeklarować, że są kobiety, których wolałby nie oglądać nago.
A to już jest kult piękna, poczekaj, ale teraz to już, chodzimy w inną
ale
sferę.
Ale to już dobrze wpływa na mężczyzn, którzy na przykład widzą atrakcyjnego mężczyznę na billboardzie i chcieliby zadbać o swoją tężyznę fizyczną.
Tak, właśnie.
No tak.
I to jest pozytywny skutek na gości w życiu
sprawa,
publicznym.
Że średnio kobiety o wiele bardziej o siebie dbają i może dlatego wolimy je oglądać nago.
24 minuty do godziny 14, za chwilę wracamy do rozmowy. Dzisiaj w czwórce do czwartej rozmawiamy o lansowanej na gości i chciałbym porozmawiać o lęki i wstyd młodych ludzi. Oni rzeczywiście się z tym zmagają na co dzień. Jak to wygląda z perspektywy gabinetu psychoterapeuty?
Przecież to coraz częściej się zmagają, coraz mocniej się zmagają właśnie niestety tutaj trzeba trochę zwrócić uwagę na używalność takich mediów społecznościowych, gdzie rówieśniczki na przykład, czy rówieśnicy, no dobra, którzy prezentują siebie właśnie w takich pięknych kolorach i w ogóle wszystko jest takie śliczne, oni tacy śliczni, a nie wszyscy są tacy śliczni. Tak jak wcześniej mówiliśmy o tej genetyce nieszczęsnej, która nas niestety czasami pogrąża. No i co wtedy się dzieje?
Frustracja i napięcie.
Frustracja, napięcie, a niska samoocena w takim wieku jest, no wtedy się buduje w ogóle, wtedy się budujemy jako ludzie, jako kobiety i mężczyźni.
Skacze i opada.
No głównie opada wtedy. Niestety. No i potem czasami się zjawiają w gabinecie, czasami się nie zjawiają, no ale na przykład pojawiają się, i co jest fajnym trendem, pojawiają się bardzo młode pary, takie, znaczy młode stażowo i młodzi, w sensie takie 22-23, gdzie to współżycie nie działa na przykład. Że coś jest za krótkie, coś za długo jest, coś ten, kobieta się wstydzi, że tylko pod kołdrą, ona nigdy tam nie wiedziała jak, trochę ktoś jest bardziej tak zwany wyuzdany, jak takiego słowa się używa, no i wtedy pracujemy nad tym wstydem, tak, żeby potwierać siebie trochę na wzajem.
A czy to jest kwestia edukacji seksualnej w ogóle w Polsce,
no
lub jej braku?
Znaczy braku głównie i dowiadywaniu się o seksie często niestety tylko ze stron pornograficznych, które wiadomo jakie są.
A kto powinien uczyć młodych ludzi w ogóle, kto powinien z nimi rozmawiać na ten temat?
Wszyscy. No tak, no, ale rodzice oczywiście. A rodzice wiadomo, że no, też mają pewną edukację albo jej brak na przykład. Jest taki przypadek, to ostatnio miałam niedawno, że rodzice zakazywali wiedzy w ogóle dzieciakowi, chłopcu, który tam miał 13-14 lat, dlatego, że i on na przykład jak normalnie mu się zdarzyły tak zwane zmazy nocne, no to on nie wiedział, co to jest i poszedł do lekarza sam, jakby, znaczy nie sam, ale tak powiedział i mama na przykład poszła z nimi i to się okazało, że on się po prostu rozwija. Teraz, to nie jest tak, że ja mówię sprzed 40 lat jakiś przypadek, tylko teraz to się dzieje. W Warszawie.
Wróćmy jeszcze do tematu na gości. Chciałem spytać, czy w związku z tym kurczy się nasza strefa intymna, bo coraz więcej zdjęć wrzucamy na różne portale społecznościowe, takich zdjęć, które kiedyś oglądało się tylko w zaciszu domowym, albo pokazywało się znajomym. Nie mam tutaj na myśli jakichś zdjęć nieprzyzwoitych, po prostu. Coraz dzielimy się z ludźmi różnymi naszymi...
Ale mogę tylko powiedzieć, do tego nie trzeba portali społecznościowych, bo jak pamiętam, jak wchodziły blogi, to też znałem takie osoby, które w pewnym momencie po prostu właściwie wszystkie rzeczy intymne z ich związku na blogu omawiały, no i potem na przykład dotyczyło to przede wszystkim kobiety, bo mężczyźni raczej posty blogowe bardzo często o innych rzeczach pisały, no to po jakimś czasie mężczyzna dowiadywał się, czytał to z wypiekami i robiło się nie do końca jakby tutaj ciekawie, dlatego że okazywało się, że mnóstwo osób wiedziało o pewnych rzeczach długo przed nim. My rzeczywiście, internet sprawia, że my często się odsłaniamy, czujemy jakby to było bardzo, bardzo intymne, tak naprawdę odsłaniamy się przed całym światem. Jak to później trafi na jakiś portal społecznościowy, to po prostu...
Właśnie, to jest taki problem z tym ekshibicjonizmem. Tak.
Właśnie,
że
tracamy strefę prywatną troszkę.
No, ale to z własnej woli nie przymuszamy.
Tak, z własnej woli.
Nie,
ale czy to jest dobre, czy nie? Niekoniecznie. Czy w ogóle nie w tych kategoriach?
My w ogóle nie możemy tak teraz tego ceniać. To wszystko tak idzie szybko do przodu, że my faktycznie nie liczymy się, często mi się wydaje, patrząc na to, co się dzieje, nie liczymy
jaki
się z konsekwencjami.
Tak.
Oczywiście tego, co będzie użyte już teraz, przecież pracodawcy normalnie sprawdzają tak zwane fejsowe profile, czy inne tam Instagramy i tak dalej. I patrzą, co my tam umieszczamy, nie? No jak jest jakaś tam zdjęcia z melanżu, prawda, czwartko-piątkowego, sobotnio-niedzielnego, no to trzy razy się
spóźnił,
zastanawia.
Albo wziął urlop na żądanie. No
na
to wtedy...
przykład, wiesz, no to jest, też wywalają z pracy, ale tak. To też u nas innych.
Ale już są teraz portale społecznościowe dla młodych ludzi, które jakby tutaj rozwiązują ten problem, na przykład wszystkie aktualizacje wygasają tam na przykład po 2-3 tygodniach, więc pracodawca nie sprawdzi.
17 lat. 17 minut pozostało do godziny 14. Tu Czwórka, Polskie Radio. Słuchacie Czwórki do czwartej. Nasz słuchacz napisał na facebook.com/czwórka. Nareszcie ktoś mówi publicznie o nagości jako o czymś normalnym, naturalnym. Nie spodziewałem się takiego obrotu spraw.
Ja przyznać. W ogóle nie i bardzo dziękuję za ten komentarz i trzeba więcej takich ludzi, żeby zauważali i żeby
bo
widzieli, że
bo my rozpoczęliśmy od takiej tezy, że właśnie, że jednak nagość to jest coś złego, że młode osoby są... No, że to psuje je w zasadzie, że być może też wypacza jakoś tam rozwój. Tymczasem okazuje się, że nie do końca, że jesteśmy bardziej oswojeni ze swoim ciałem.
No jesteśmy, tylko pamiętajmy, bo tutaj trzeba rozgraniczyć, tak? Jesteśmy z jednej strony absolutnie...
Powinniśmy też pamiętać o granicach dobrego smaku.
No, tam dobry smak to jest takie dyskusyjne, bo to wiesz, ja lubię kurczaka, ty lubisz wołowinę, odwrotnie, no tak, wszystko jedno. Wiesz, tutaj trzeba rozgraniczyć, bo ja bym się jednak odwołała do tego, no bo wiecie, no bo ja pracuję, kurczę, z zaburzeniami, no i nie da się, no 8-10 godzin dziennie słyszę coś takiego, więc nie mogę nie myśleć o tym. I jednak jest bardzo duży wpływ i mediów, i tego takiej zupełnie bezrefleksyjności, tego oddawania siebie w ręce społeczne, to, żeby tylko dostać tak zwanego lajka czy serduszko na Instagramie, tak? Żeby pokazać siebie więcej i więcej. Bezrefleksyjnie, ja bym naprawdę podkreśliła tylko tą refleksyjność. Ludzie kochani, młodzi i starsi, popatrzcie na to, co pokazujecie swoim na przykład profilem. Jak to może być użyte później za jakieś 50 lat.
Bo no, często nie mamy wyobraźni.
Ale wiesz, no, troszeczkę namysłu, trochę historii, historia, mówię w sensie czytania czy słuchania, są filmy, już teraz się pojawiają na szczęście o tym, w jaki sposób to może być. Ten sexting cały, tak? Czyli pokazywanie, przesyłanie sobie kawałków, intymnych zazwyczaj.
W Stanach Zjednoczonych, które są niezwykle pruteryjnym narodem, już kilku polityków skończyło kariery po tym, jak z portali społecznościowych zdjęcia wyciekły, gdzie właściwie to oni nawet tam za bardzo nie odsłaniali się zupełnie, ale wystarczyło, że tors pokazywali w takim selfie i już bodaj taki jeden członek Izby Reprezentantów, notabene nazywał się Winner, co po angielsku też ma, jest dwuznaczne, skończył w ten sposób karierę, ale jak patrzymy sobie, to rzeczywiście, ja tutaj nawiązując do nagości zdrowia psychicznego, młodych ludzi zwłaszcza, zobaczmy sobie, mamy kraje, gdzie w tym momencie purytanizm szaleje, chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie jak swego czasu Janet Jackson w ramach jakiegoś konkursu gdzieś kawałeczek pierwszy się odsłonił, to potem cała Ameryka dyskutowała dwa miesiące o tym. I z drugiej strony
być może Doda chciała osiągnąć podobny efekt w Polsce.
Tak, i z drugiej strony ta Hiszpania. I teraz, gdzie te piersi nikogo jakoś nie stresują.
No właśnie, z czego to wynika? Hiszpania też jest to kraj katolicki. Także Polska jest tak postrzegana. Być może tam jest cieplej po prostu.
Naprawdę, mi się wydaje, że czasami jesteśmy klimatycznie. I jak tylko się troszeczkę słońca...
Szwecja, nie zgodzę się, Szwecja.
Ale no, oni mają sauny, oni są przyzwyczajeni, to jest kulturowo u nich tak, oni troszeczkę inaczej podchodzą do seksualności, oni są uczeni inaczej.
Tak, ale to proszę zobaczyć, można być na północy otwartym, można być na południu zamkniętym, to jest bardziej jednak ta kulturowo, tak wypadło na nas, że my tutaj jednak jesteśmy zamknięci.
Ale wiesz, ale co podsycamy też tak swoimi zachowaniami i mediami również, tak, co media wybierają, jak pokazać seksualność, ciało, nagość jako coś złego, niedobrego, albo takiego, ewentualnie sensacje, czyli w efekcie pewnie złe, czy właśnie jako coś fajnego, jako coś jest przyzwolenie. Nie tylko sfotoshopowane ciała, ale wszystkie ciała.
My, Słowianie, zostało tak pokazane, że to jest niekoniecznie dobre. My jednak naszą rozmową, myślę, że dzisiaj udowodniliśmy, że można rozmawiać się tą konstruktywnie o nagości i można się do niej przekonać w sposób pozytywny. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Seksuolog Iza Dziugieł, a także psycholog społeczny Tomasz Łysakowski byli gośćmi Czwórki do czwartej.
Dziękuję.